ta obsesja, którą my w naszej części Europy mamy na temat piłki nożnej, to z kolei w Finlandii jest przełożona na hokej. Co więcej, dzieci grają też w taką wersję hokeja nie na lodzie, tylko na sali gimnastycznej po prostu, co też chyba wydaje mi się, że kiedyś graliśmy w szkole. I też wszyscy uczą się jeździć na łyżwach. To jest uważane za coś takiego no, zwykłego, tak jak u nas, nie wiem, pływanie. No, umiesz pływać? No jasne, tak samo, no, umiesz jeździć na łyżwach. Więc tak, jak najbardziej sporty zimowe, a nawet niekoniecznie te sporty, ale chociażby to, że jest zima, to nie znaczy, że zamykam się w domu, nie wychodzę, tylko też, że na jakieś spacery, żeby korzystać z tego fajnego, mroźnego, chłodnego, przyjemnego powietrza.
I dzieciaki się do tego przyzwyczaja i się zahartowuje, powiedzmy jeszcze o tym.
Tak, to nie jest też niezwykłe. Dzieci też trzeba nauczyć życia w tym zimnie, więc nie ubieramy ich tak, że wyglądają jak takie napompowane ludziki Michelin, tylko ubieramy w ten sposób, żeby nie było im za zimno, żeby się nie zgrzały. I też bardzo zwykłym takim widokiem jest to, że czy przedszkola, czy szkoły, które mają takie swoje place zabaw, czy ogrody, tam widzimy dzieci prawie przez cały rok. I też na wycieczki, czy to do lasu, przez cały rok. Nie ma tak, że we wrześniu to sobie gdzieś pójdziemy, ale potem już jest za zimno. Cały czas dzieci mogą właśnie się hartować.
Czy w tym dużą rolę odgrywa też sauna?
W hartowaniu dzieci nie wiem, ale na pewno sauna jest ważną częścią fińskiej kultury. Na pewno jest to część takiego higienicznego sposobu życia, takiego dbania o zdrowie. No ale też sauna pełni taką emocjonalną, psychiczną rolę. To jest też miejsce, gdzie oczyszczamy swój umysł, gdzie możemy być... Wszyscy wyglądamy tak samo w saunie. Wszyscy jesteśmy nadzy, nikt nie zobaczy, że mamy najnowszego iPhone'a albo starą Nokię, albo drogie ciuchy, albo tanie, prawda? Wszyscy jesteśmy równi, więc trochę łatwiej się otworzyć, łatwiej jest rozmawiać na trudne tematy w saunie. Taki trochę konfesjonał. No jest to też bardzo fajne miejsce, żeby po prostu sobie wypić piwko, a potem skoczyć do śniegu. Więc to też jest jakiś sposób hartowania, jednocześnie przyjemność. Więc sauna ma wiele zastosowań w ogóle w historii Finlandii. Dzieci się nawet w saunie rodziły. I to jest też miejsce, które no, w jakiś podświadomy sposób uważano za septyczne. I to się tak mówi, antyseptyczne? I po prostu w ten sposób radzono sobie z bakteriami jakoś tam. Więc ważne miejsce w Finlandii.
Bardzo mi się spodobało to, co napisałaś w jednym z reportaży, że ponieważ z sauny korzystają wszyscy, tak jak mówisz, i dzieci, i dorośli, i razem, i koedukacyjnie, i nago, więc naturalne jest to, że mężczyźni widzą, jak wygląda ciało kobiety, jak ono się zmienia, jak jest nieidealne i kobiety nie muszą potem udawać, gdy próbują spotykać się z mężczyznami, że oni są nauczeni tego, jak naprawdę wygląda kobiece ciało, co myślę sobie, że dziś w XXI wieku i w naszej kulturze wcale nie jest takie oczywiste.
To jest bardzo nieoczywiste. Wydaje mi się, że dla wielu osób, na przykład z naszego kręgu kulturowego, to ciało kobiety widzi się w filmach, teledyskach czy w pornografii. A bardzo rzadko mamy okazji, żeby zobaczyć, żeby pójść do właśnie takiej, jak w Azji, łaźni publicznej, albo jak w Skandynawii sauny, albo w Finlandii. Więc to jest takie miejsce, gdzie nawet paroletni chłopcy już mogą zobaczyć, że słuchajcie, no kobieta to jednak wygląda w ten sposób, a nie w taki, jak można zobaczyć w internecie. Co jest, na pewno też pomaga w pewien sposób patrzeć na drugiego człowieka jak człowieka. Bez tego opakowania, bez tego makijażu i wszystkiego widzimy, że jesteśmy bardzo do siebie podobni.
Pisząc o Finlandii, o Finach i o takich wyborach drugiej połówki, dużo miejsca poświęcasz osobom z innych narodowości. I mam tutaj na myśli nie tylko Szwecję, Szwedów i Szwedki, nie tylko Rosję, Rosjanki właściwie, ale także osoby z Azji. W ogóle skąd to się wzięło?
Wzięło się to stąd, że po prostu chciałam zrobić tą książkę jak najbardziej różnorodną, ponieważ to w ogóle wzięło się konkretnie z jednej książki, którą przeczytałam na temat danego kraju i potem uświadomiłam sobie, że w tej książce są wyłącznie rozmowy z 40-50-letnimi mężczyznami. I zauważyłam, że takich książek trochę jest. Więc dlatego moim jakby ważne było dla mnie, żeby pokazać, że Finlandia to nie jest ten homogeniczny kraj, którym nam się wydaje. Jest ten podział językowy na przykład. Są tam imigranci, prawda? Są ludzie innego pochodzenia, są ludzie innej seksualności. Więc to było dla mnie też bardzo ważne, bo wydaje mi się, że to była jakaś moja osobista krucjata z tym mitem, że w Finlandii są wszyscy tacy sami. To jest też ten mit powielany przez fińskich nacjonalistów. Nie, Finowie mogą być właśnie różni.
A jak ty jako Polka czułaś się w Finlandii?
Ja tam wyjechałam dość młodo i jeszcze nie miałam takiego kompleksu bycia Polką. Nie miałam kompleksu, że jestem z gorszego świata, że jestem, oto przyjeżdżam z jakiejś wschodniej Europy na północ. Nie miałam tego kompleksu, więc w ogóle nie mam takiego poczucia, że się czułam jako Polka, że cały czas myślałam o tej tożsamości, że się porównywałam. Ja myślałam o sobie tylko jako o sobie i wydaje mi się, że to było świetne i wyzwalające i dlatego uważam, że bardzo, bardzo polecam wyjazdy zagraniczne w bardzo młodym wieku, kiedy jeszcze nie analizujemy, nie wiem, położenia społeczno-ekonomicznego swojego kraju na świecie, nie zastanawiamy się nad tym, tylko po prostu jesteśmy tam ludźmi jak wszyscy inni.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Małgosia mówi w 10 językach.
W 10 językach. Dobrze, że to ujęłaś, bo jak się dodaje obcych, to już nie. Zawliczyłam polski.
Masz niezwykły talent językowy, ale to też wynika z twoich podróży, bo studia wiadomo.
To nie wynika ani z talentu, ani z podróży, raczej z tego, że po prostu na początku mojego życia najpierw byłam na japonistyce, potem przez chwilę na arabistyce, przez chwilę na portugalistyce, skandynawistyce, więc po prostu trochę się tego nazbierało. Natomiast nie uważam, że mam jakiś szczególny talent, uważam, że po prostu nie miałam zbyt wielu innych zainteresowań w pewnym momencie życia i tak to poszło. Więc nie chciałabym, żeby teraz ludzie, którzy uważają, że to jest jakieś osiągnięcie, myśleli, że to jest osiągalne, bo ja mam jakiś talent. To jest osiągalne dla każdego, kto po prostu często wyjeżdża, czy to do Hiszpanii, czy gdzieś, prawda?
Ale pewnie jeśli wyjeżdżasz, to angielski się najbardziej przydaje.
Oczywiście. Natomiast angielski na przykład w Japonii nie był zbyt przydatny. I zawsze staram się, to jest coś, co może nie jest talentem, ale co jest moją cechą, która mi pomaga. Zawsze staram się mówić w danym języku, nawet jak jest bardzo źle. Nawet jak na razie znam tylko parę słów, ale próbuję już się dogadać jak najwięcej w tym języku. Nawet jeżeli muszę się posiłkować angielskimi słówkami, to już próbować. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład chodzą na kurs językowy rok, dwa lata, ale się wstydzą, że nie mówią dobrze, że nie mówią z dobrym akcentem, się wstydzą rozmawiać, kiedy są w tym kraju. Uważam, że to nie jest dobra taktyka, żeby zacząć porozumiewać się.
Po fińsku coś powiesz, tak żebyśmy usłyszeli melodykę tego języka?
Ja mam bardzo mało kreatywności w sobie, więc zawsze jak mnie ktoś pyta o to, żeby powiedzieć coś w jakim języku, to mówię coś w stylu mitä haluatte, että mä sanon, czyli co chcecie, żebym powiedziała.